Mam dzisiaj, kochani, pewien temat odnośnie pory roku. To jest to temat wiosenny. Co, a jaki to jest temat wiosenny? No, te rzeczy rosną, tak?
Budzą.
Jak co?
Budzą.
Budzą. Życie powstaje, tak? Życie i śmierć, a więc taki trochę wiosenny temat. I chciałbym przeczytać z wami Boże Słowo na początek z piątej księgi Mojżeszowej, czy z księgi powtórzonego prawa, albo inaczej starozakonnie, tylko jakoś starozakonnie, tak. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział i od wersetu 14. Znajdźcie to słowo. Zanim przeczytamy, to pomodlimy się. Ojcze Wszechmogący, przychodzimy w imieniu Jezusa. Prosimy Cię, Duchu Święty, byś otworzył nasze uszy, nasze oczy i nasze serce na to słowo. Panie, Ty posyłasz to słowo, wierzę, dzisiaj z nieba, przez moje usta, ale to Ty mówisz. Panie, proszę Cię, by trafiło do naszych serc. Duchu Święty, wyniknij w nasze serca wszystkich słuchających. Uczyń pracę Bożą. Spraw, by to słowo wydało plon w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I czytamy. 30 rozdział 5 Mojżeszowej od wersetu 14. To jest strona 230, jeśli ktoś ma taką Biblię. Lecz blisko, bardzo blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeśli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Amen. To są słowa, które zostały skierowane do narodu izraelskiego od Pana za pośrednictwem Mojżesza, kiedy to mieli, właściwie stali już u progu wejścia do ziemi obiecanej, czyli do Kanaanu. Ale te słowa w zasadzie nie są tylko słowami historycznymi, bo one mówią również dzisiaj do nas, mówią do wszystkich. I jest tu coś ciekawego, mianowicie, że to, co się nie zmieniło, to jest ciekawe, że ludzie czasami myślą, no taki los mnie spotkał, no dlaczego mnie to spotkało, no takie rzeczy się dzieją, ale to jest niesamowite, że Bóg zostawia wybór. Można wybrać życie, można wybrać śmierć. To nie jest to, że to się przydarza, że nagle no komuś się przydarza życie i sobie żyje i ma błogosławieństwo, jest fajnie, a ktoś z kolei biedak, przydarza mu się śmierć. Ja nie mówię tutaj o jakichś wypadkach, które chodzą po ludziach, ale to też ma w tym związek. Ale mówimy w sensie duchowym. Bóg mówi to w sensie duchowym. Wybierz życie, abyś żył. Wykładę przed tobą dzisiaj, patrz, położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Tak jakbyś miał dwie rzeczy do wyboru. Kładę dziś przed tobą. Dzisiaj w sposób niewidzialny. Ja wiem, nie będę wam robił żadnego pokazu, żadnych guziczków on kładł, ale dzisiaj, na tym miejscu, dzisiaj Bóg przed Tobą kładzie życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Możesz wybrać jedno i drugie. Kładzie to przede mną. Kładzie to każdego dnia, chcę Wam powiedzieć. Ale dziś szczególnie kładzie. To słowo jest szczególnie dzisiaj do nas, którzy tu jesteśmy 11, tak? Nie, 10, który dziś? 10 marca 2019 roku o godzinie 11:21 na Chmielnej 7 w Lubartowie. Bóg kładzie przekleństwo i błogosławieństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył. Bóg doradza, wybierzesz co chcesz. Bóg mówi, Bóg nie kłamie. To nie jest to, że On jest jakimś oszustem, czy jakimś człowiekiem, który oferuje nam różne rzeczy i mówi, nie wiesz, a to tam. Nie, mówi dobre rzeczy. Wybierz życie, abyś żył. I na czym to polega? Miłując Pana Boga Twojego, znaczy, patrz jakie jest przykazania, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Lgnąc do Niego. Można do kogoś lgnąć. Co to jest? Co to znaczy lgnąć? Dziecko, które lgnie do swojej matki, czy ja wiem, do czego się lgnie po prostu. Do tego się lgnie. Coś przylgnęło. Bóg mówi, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. To jest Twoja i moja decyzja. Czy chcesz lgnąć do Boga? Lgnąć. Lgnąć, czyli mało mi jeszcze. Jeszcze mi mało. Mało mi tego przytulenia z Bogiem. Możemy sobie to wyobrazić z człowiekiem, a tu jest z Bogiem. Co nam daje to lgnięcie? Co Tobie daje to lgnięcie? Co może Ci dać? Gdyż w tym jest Twoje życie. W tym jest Twoje życie. W lgnięciu do Boga. On jest dawcą życia. I nie tylko życie. I przedłużenie Twoich dni. Czy wiesz, że każdy z nas ma zaplanowane pewne dni? I może myślisz, no, koniec. Przychodzi. Bóg może przedłużyć dzisiaj, mówię Wam to w Duchu Świętym, Wasze życie. W lgnięciu do Niego jest przedłużenie Twoich dni. Czy chcesz, by Twoje dni były skrócone czy przedłużone? Powiesz, ktoś mi, a kto to wie, komu pisane? Nie. Ty wybierzesz dzisiaj. Wybierasz dzisiaj, ja wybieram. Co za odpowiedzialność. Wielu ludzi myśli, że nie ma żadnej odpowiedzialności, że takich coś niesie, jakieś życie, jakiś los, albo nawet ten Bóg, który jest taki straszny i taki los zaplanował i ty w zasadzie tak płyniesz w tym potoku i nie wiadomo co będzie. Jest to straszna odpowiedzialność nad każdym z nas. Możesz wybrać, ja mogę wybrać, wybieram każdego dnia śmierć albo życie. I tu pisze, lgnąc do Niego, w tym jest przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom. Byś mieszkał na ziemi. My oczywiście zdążamy do nieba. I wcale właśnie to już coraz tak mniej się chyba chce mieszkać na tej ziemi, jak się widzi te problemy. Tak naprawdę i nie żartuję wcale, bo tak jak już ktoś pożył, to... Ale błogosławieństwo polega na tym, że tutaj te dni mogą być przedłużone. A więc tyle. A więc jest to bardzo duża odpowiedzialność. Ale teraz zostawmy na chwilę to słowo. Zadam pytanie, chwilę przed to przejdziemy, jak konkretnie można to wybrać? Albo jak to się realizuje, to wybieranie? Tak powiem, bardzo praktycznie. No bo możemy powiedzieć dzisiaj, tak, mogę zrobić wezwanie i powiedzieć, tak, kto wybiera? Może albo podniesiesz rękę, czy tam albo nie podniesiesz ręki, tylko po prostu... Ale tak naprawdę to jest zupełnie inny proces. Chciałbym, byśmy otworzyli w tym momencie list świętego Jakuba. List świętego Jakuba, pierwszy rozdział od 13 wersetu. Nowy Testament. Jak ktoś ma Biblię, strona 1311. 1311 strona, jeśli ktoś ma Nowy Testament. 1311 strona. A... List świętego Jakuba, przeczytamy od 13 do 18 wersetu. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Kochani, i tutaj, w tym fragmencie, zaraz wam to pokażę, zaraz to sobie przeanalizujemy, mamy właśnie dwie rzeczy. Śmierć i mamy życie. Zaraz zobaczymy, jak dochodzi do śmierci i jak dochodzi do życia. Na czym polega ten wybór? Po pierwsze, tu jest napisane, że jeśli ktoś jest wystawiony na pokusę, to niech nie mówi, że jestem kuszony przez Boga. I dalej pisze, że nie błądźcie, 16 werset, że wszelki datek dobry, dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Co to znaczy? Że Bóg daje jedynie dobre nasienie. Nie ma u Niego, to nie od Niego pochodzi śmierć. Nie On jest tego źródłem. Jest taki schemat, który każdy powinien wiedzieć, jak to działa. Ja powiem tak. Patrzę, że tutaj już jesteśmy wszyscy duzi, więc mogę mówić bez problemu. Mówię, duży, wiemy, skąd się biorą dzieci, prawda? Nawet jeśli są nieletni, wiemy, skąd się biorą dzieci. Zaraz powiem, dlaczego to mówię. Że powiemy, jak rodzi się grzech i jak rodzi się życie. Otóż jest schemat powstawania grzechu, jest schemat powstawania śmierci. Czytamy tak, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Dlaczego o tym mówię? Tak sobie teraz powiem trochę z przekąsem, trochę żartem, ale to jest prawda. Mnie specjalnie patrzyłem, czy są jakieś dzieci. Dzisiaj akurat nie ma takich małych dzieci. Ja dosyć długo nie wiedziałem, skąd się biorą dzieci. Myślałem, że mama po prostu w brzuszku nosi i no, są małe dzieci nie wiedzą, prawda? No i potem tam gdzieś, nie wiem, nie pamiętam w jakim wieku przyszło jakieś takie poznanie, że gdzieś jest tatuś też potrzebny, jakieś tam nasionko i tak dalej. Często ta wiedza też gdzieś tam już gdzieś podwórko próbuje to człowiekowi dać. Ale dlaczego to mówię? Dorośli wiedzą, że żeby coś się poczęło, potrzebne są dwie komórki, czyli dwie osoby, dwie pewne rzeczy. Mówię o życiu normalnym, tak? O rozmnażaniu czy ludzi, czy zwierząt, ale nie inaczej jest tutaj. Nie inaczej jest z tymi rzeczami, o których tutaj mówię. I zobaczcie, czytamy, że jest pożądliwość. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc pożądliwość, żeby poczęła, coś jest do tego potrzebne, żeby pożądliwość poczęła. Pożądliwość, czyli pewna pokusa, która się zachcianką. Co jest potrzebne do tego? Albo kto? Agnieszka coś mówi.
Nie, nasza wola.
Tak, nasza wola. To jest nasze serce. Nasza akceptacja w sercu. Specjalnie wrócę do tego, albo ja to jakby przewrotnie przeczytam. Tego miejsca, które rozpoczęliśmy w 5 Mojżeszowej. Patrz, blisko Ciebie jest słowo w Twoim sercu. Ja powiem tak, to może być ku dobremu, co jest w Twoim sercu, a może być też ku złemu. tak to odwrócimy, zobaczymy. To jest ta akceptacja, która jest w moim sercu. To, co mam w sercu, złapałem, zapragnąłem gdzieś tam, a więc dochodzi do pewnego poczęcia, dochodzi do zapłodnienia, byśmy powiedzieli. Jest pożądliwość, dochodzi do, w pewnym momencie, etapie do zapłodnienia. I czytamy, mówię to już bez ogródek teraz. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Sama pożądliwość, same te rzeczy nie są jeszcze grzechem, ale kiedy przychodzi nasza myśl w sercu, nasze pragnienie, dochodzi do poczęcia. I te rzeczy rodzą grzech, czyli konkretne rzeczy, już konkretne czyny, konkretne różne rzeczy, dotyczące bardzo różnych sfer. A dalej czytamy, gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A grzech myślę tutaj już jako taki krzew bym porównał, jako coś takiego, który już jak dojrzeje, w pewnym momencie jego owocem jest śmierć. Śmierć? Jaka śmierć? Przede wszystkim śmierć duchowa. Odpadnięcie od Boga. Słyszeliśmy ostatnio, czytaliśmy słowo, tydzień temu było czytane, świata Piotra też uważaliśmy w środę, Hebrajczyków, żeby nie było w nas serca, które by odpadło od żywego Boga. To jest ta śmierć, przede wszystkim pierwsza. Potem już jest śmierć wieczna, czyli odłączenie człowieka na zawsze od Boga. Są różne wymiary, ale jest przede wszystkim ta śmierć. A więc powiem tak, śmierć jest wnuczkiem pożądliwości. Pożądliwość ma dziecko, którym jest grzech. A grzech ma następne dziecko, którym jest śmierć. Śmierć duchowa. Więc śmierć, powtórzę, jest wnuczkiem pożądliwości. I teraz powiem tak. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Dojrzeje. Więc wcale grzech, który się tylko zrobi, czy powoduje śmierć od razu? Czy odpadnięcie od Boga? Jak myślicie? No?
Nie tak od razu.
Nie od razu. Czy jest zapytam, czy jest ktoś z was, kto po swoim nawróceniu, nawet oddaniu życia Panu Jezusowi, zdarzyło mu się zgrzeszyć? No, parę osób się przyznało. A kto nie zgrzeszył od momentu swojego nawrócenia? Podnieście ręce. Powiem wam w oczy, że jesteście kłamcami. Ale wcale nie znaczy, że umarliście duchowo przez to. Słowo Boże mówi, nie będę już tego otwierał, pierwszy list Jana, drugi rozdział, że a jeśli by kto zgrzeszył, tak, znacie to słowo, mamy urzędownika u Ojca, który jest sprawiedliwy, a jego krew jest przebłaganiem za wszystkie grzechy. A więc, a jeśli, pisze wam, abyście nie grzeszyli, pierwszy Jan, a więc nie róbcie tego, ale jeśli, mamy urzędownika, a więc to nie jest tak, że człowiek nawet jeśli zgrzeszy, chybi celu, bo grzech oznacza chybienie celu, hamartanei z greckiego. Nie, wchybiłem celu. Świadomie, nieświadomie, mniejsza z tym. Nie jest tak, że od razu powoduje natychmiast śmierć. Ale grzech hodowany. Hoduje go. Hoduje, dojrzewa. Wydaje owoc. Wydaje płód. Staje swoje dziecko, którym jest śmierć.
Hoduje roślinę?
Tak, jak roślina. Jak roślina. Hodujesz. Hoduje, tak, jak dynie w ogrodzie, można powiedzieć, czy jakieś dziecko, czy kotka, czy coś hodujesz. Czyli zobaczcie, jest, można powiedzieć jeszcze inaczej, jest pewien czas. Jest, przychodzi pożądliwość, może nie dojść do poczęcia może nie dojść do poczęcia, czyli mamy taką. I nawet jeśli doszło do poczęcia i jest grzech, można go w pewnym czasie wywalić, wyrugować, jak chwasty w ogrodzie, tak? Można wyciąć te rzeczy w pewnym momencie, ale jak dojrzeje, jest już za późno. Urodził śmierć. Dobrze, ale teraz... Druga sprawa, życie. Mówiłem, że w tym fragmencie jest też samo o życiu. 18 werset, mówi, że u ojca nie ma żadnego zaćmienia, czyli to Nie od niego jest to nasienie, które powoduje śmierć i grzech. To nie od Boga pochodzi, żebyśmy wiedzieli. Nie wciskali ciemnoty, nie byli tacy. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Czyli życie. Znowu zechciał, zrodził nas. W jaki sposób? Przez słowo prawdy. Znowu, i tutaj jest ta sama zasada. On nas zrodził, ale sam nas zrodził? Zapytam. Powiem wam, jakie jest moje... Nie chcę, żebyście dyskutowali, jakie jest moje zdanie, ale wygląda on, żeby zrodził nas przez słowo prawdy. Znowu my jesteśmy tak samo my potrzebni sami, jak Agnieszka powiedziała. Czyli tak jak pozwoliliśmy, poczyliśmy coś z naszą pożądliwością, tak samo musimy dać akceptację, czy począć ze Słowem Bożym. On daje to nasienie, a w sercu musi być tak samo akceptacja. Zgadzacie się z tym? Czytaliśmy właśnie tych Hebrajczyków, że byli ludzie, którym usłyszane słowo nie przydało się na nic. Tak? Nie doszło do poczęcia, do zapłodnienia, byśmy powiedzieli. To słowo wpadało, nie doszło do poczęcia w sercu. Nie przydało się na nic. To tak samo jak z pokusą. Przychodzi pokusa i jest tam pokuszenie, pożądliwość i nagle pocznie. I coś się dzieje. I są takie owoce. Bracie i siostro, tak jak możesz począć coś z pokuszeniem i z pożądliwością, tak samo możesz począć życie ze Słowem Bożym. Czyli zobaczcie ten schemat. Pożądliwość, jeżeli poczynamy coś z pożądliwością, dajemy naszą zgodę, powoduje grzech, rodzi, a potem śmierć z kolei. Ale Słowo Boże, jeśli... Tam jest właśnie napisane, że czytałem, blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach, w Twoim sercu Słowo głosimy, czyli w sercu, a potem to wyłazi wszystko przez usta. Mówię, wyłazi. Albo przekleństwo będzie wyłaziło, albo przez usta. Więc urodzisz swoimi ustami to, co począłeś, tak powiem. Albo to będzie wyłaziło z człowieka przekleństwo pod każdym względem, mówię, i w plugawe słowa, plugawy język i rzeczy, które będą raniły, zabijały innych, to będzie gorzka woda, albo to będzie błogosławieństwo, które nawet tutaj będzie. Możemy słyszeć to błogosławieństwo nawzajem. Możemy się budować. To tak będzie. A więc czemu dajemy... Co zapłodnimy, powiem tak powiem. Co, mówię to otwarcie, albo pożądliwość, albo Słowo Boże. A więc gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. I kochani, nasz jest wybór. Ale chciałbym jeszcze na koniec pokazać pewną ilustrację znakomitą tego właśnie, jak to działa. No na przykładzie nawet pożądliwości. Pewna krótka historia ze Starego Testamentu. Proszę was, żebyście otworzyli na moment księgę Jozłego. To jest księga druga po... Właściwie pierwsza po piątej Mojżeszowej. Księga Jozłego i rozdział siódmy. Rozdział siódmy. Od 20 wersetu przeczytamy. Ale ja może opowiem pewną historię, zanim przeczytamy te wersety. Te wersety, które przeczytam, ta historia wydarzyła się po bitwie o Jerycho, które zdobył Izrael. Pamiętacie, to jest już takie legendarne, że obchodzili Jerycho przez 7 dni, nie odzywali się, wiele rzeczy. Wiemy, że wszystko to, co przyszło, tak mówi Nowy Testament, że to, co się wydarzyło, przyszło dla tamtych, jest napisane jako przestroga dla nas, którzy żyjemy ku okresu wieków. A więc to nie jest tylko, że się wydarzyło. No ale tak, Izrael zdobył Jerycho. Przez 7 dni przechodzili, na koniec zadali w trąby, 7-krotnie weszli tam i oszczędzili tylko jedną osobę, jej rodzinę. To była Rahab. I to była nierządnica, co ciekawe. Nierządnica. Ale ponieważ zwróciła się do Pana, została oszczędzona. A więc nawet Bóg, zobaczcie, dla Boga nie ma problemu, jakie są grzechy człowieka. Chwała Bogu. Czy nie uważacie, że to jest cudowne? Że Bóg nie patrzy w ogóle, że jest taka możliwość, nie patrzy na nasze przeszłe życie, ale patrzy, czy do Niego lgniemy dzisiaj. Tak samo może nie patrzeć na nasze dobre życie, które było, jeśli na koniec... Napawa mnie przerażeniem myśl, że mógłbym całe życie żyć dobrze i na koniec po prostu nie lgnąć do Boga. Piotrze, przypomnij, tam takie w środę czytaliśmy czwarty rozdział Hebrajczyków i tam było, niech nas napawa przerażeniem.
Że jeśli aktualna jest możliwość wejścia do odpocznienia, że może się okazać o kimś z nas, że zawiódł.
Tak. Niech was napawa przerażeniem taka myśl, że jeśli jest aktualne wejście do odpocznienia, że może być o kimś taka myśl, że z nas, że zawiódł. I mówię, nie napawa przerażeniem tak samo, że można żyć dobrze, dzisiaj nie lgnę do Boga. Ale chwała Bogu, że Bóg mówi, nawet tą nierządnicę oszczędził, bo zwróciła się do Pana. Ale dalej, co było w tej historii? Kiedy Izrael wchodził do tych wszystkich miast, wszystko mieli obłożyć klątwą. Wszystko było przeklęte. Rozumiecie, co to znaczy? Musieli wytracić, tak było, ponieważ wszystko był grzech. I ludzi, bydło, wszystkie te sprzęty, nic z tych rzeczy nie miało do nich przylgnąć. Bóg dał im święte rzeczy. I oto zdarzyło się, że pewien człowiek, nazywał się Achan, jednak coś mu się spodobało w Jericho i wziął parę rzeczy. I potem następnym miastem, które Izrael miał zdobyć, było Aj. I okazało się, że Izrael został pobity. I to nawet tam wcale nie jakieś militarnie, to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Ale stało się tak, dlatego że nie było z nimi błogosławieństwa Pana. I potem, kiedy modlili się, rzucali losy, pytali Pana, co to się dzieje, to czytamy, że los padł na tą rodzinę tego Achana, znaczy na narody i tak dalej, padło na niego i czytamy tak. 7 rozdział od 19 wersetu przeczytamy. Może jeszcze wcześniej przeczytam. 7 werset, pierwszy werset tam jest napisane. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. Zwracam waszą uwagę na słowo nieco. Tak troszeczkę. Tak troszeczkę tylko tam. Niedużo. Wziął sobie tego, co obłożone klątwą. I czytamy od wiersza 19. Wtedy rzekł Jozue do Achana, kiedy już wyszli. Ci ludzie, synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan odpowiadając Jozłemu rzekł, zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński. 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Józef posłańców, którzy pobiegli do namiotu, a oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu, przynieśli do Jozłego, do wszystkich synów izraelskich i złożyli przed Panem. Wtedy Józef wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz, sztabę złota, jego synów i córki, całe osły, owce, namiot i całe jego mienie. No i 25 werset mówi, jak sprowadziłeś na nas nieszczęście, niech dzisiaj Pan sprowadzi nieszczęście. I ukamienował go cały lud, spalili ich i ukamienowali. Chwała Bogu, że dzisiaj nikogo nie musimy kamienować i zabijać, prawda, bracia i siostry? Ale jest ten sam schemat. I tu jest pięknie, jeśli to tak można nazwać, pięknie w sensie dokładnie schemat właśnie, jak działa pożądliwość, która pocznie, która potem rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. A więc Achan pisze tak, mówi tak, że kiedy był tam w Jerychu, ujrzałem wśród łupów pewne rzeczy. Piękny płaszcz babiloński, 200 cykli srebra, jedną sztabę złota. Ujrzałem, to jedna rzecz. No to nic złego, że ujrzał. No kto mu zabronił? Przecież chodzimy, mamy oczy, tak? Ale tam było, zapragnąłem ich. To już była ta myśl. Zobaczyłem te rzeczy, zapragnąłem ich. No zapragnąłem, to jeszcze by było, ale co dalej? Zapragnąłem ich i zabrałem je. Zapragnąłem i zabrałem je. Zapragnąłem, to już była pożądliwość. Zabrałem je. To była jedna rzecz. A dojrzewanie, to był grzech, a dojrzewanie było, zakopałem je w obrębie mojego namiotu. Zakopałem. No i przyszła śmierć w sensie fizycznym. Bracia i siostry, i tak jak mówię, że to wszystko, co przyszło na tamtych, jest napisane dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków, to my musimy na to spojrzeć duchowo. To ma dzisiaj duchowy wymiar i duchowy wykład. Mówię, nikogo nie kamienujemy, ale śmierć przychodzi duchowa na ludzi, którzy robią pewne rzeczy. Więc najpierw było zobaczenie czegoś. I zobaczcie, że przecież było pełno łupów, a więc te rzeczy nie skalały go jakoś fizycznie, że on chodził wśród tych łupów i że dotykał tych szat. Czy nie wskoczyły na niego, nie przeskoczyły na niego demony z tych szat, czy z tych rzeczy. Ale zobaczył to i zapragnął. To była jedna rzecz. Zapragnął tego, co było przeklęte. Druga rzecz, zabrałem to i zakopałem w obrębie swojego namiotu. I dzisiaj jest dokładnie to samo. Bóg mówi, że pewne rzeczy nie fizycznie, chociaż fizycznie też powinniśmy czuć od razu do pewnych rzeczy, do pewnych przedmiotów i tak dalej. Ale to jest dużo głębsze dzisiaj. To byłoby zbyt proste, gdybyśmy powiedzieli w jakąś tabelkę, że tego nie masz dotykać, a tak wszystko jest fajnie. To jest duchowe. Możemy oglądać wiele rzeczy. I to nie jest... No cóż, nie możemy się zasłonić oczu. Tak jest. Ale to, że oglądamy, nie znaczy, że musimy tego zapragnąć. Tego, co jest przeklęte. Nieco. Zabrałem nieco z tego, co przeklęte. A więc... Oglądał, zapragnął. Zapragnąć, a następnie zabrać to ze sobą. Niekoniecznie w sensie fizycznym. A nawet często w ogóle nie w sensie fizycznym. Tak, bracia i siostry? Zapragnąłem, zakopałem je w obrębie namiotu. Czyli albo powiem, tutaj można w swoim sercu zakopać coś. Ukryć. Ukryłem. To jest ciekawe, żeby nikt nie widział. To jest ciekawe. Zobaczyłem, zapragnąłem, zabrałem, ukryłem to. To spowodowało śmierć. Czym są... I teraz jeszcze przeanalizuję chwilę z wami symbolicznie. Czym są te przedmioty? Ja wierzę, że to nie są takie zwykłe przedmioty, że to tak się zdarzyło. Zobaczyłem piękny płaszcz babiloński. Piękny płaszcz babiloński. Co to był Babilon? Babilon to nie było królestwo światłości. Tak? To było królestwo ciemności. To było królestwo, które ciemiężyło Izrael, które ciemiężyło ludzi. Królestwo tak naprawdę diabła. I to dzisiaj znaczy Babilon. Płaszcz babiloński. A to był piękny płaszcz babiloński. Zobaczcie, że w Biblii ciągle jest, najczęściej jest mowa o szatach. Izajasz mówi, będę się bardzo radował z Pana. 61 rozdział. Będę się bardzo, gdyż co? Z mojego Boga? W co?
Płaszcz sprawiedliwości.
I w co?
I w szatę zbawienia.
I w szatę zbawienia. A więc nawet Stary Testament mówi, że są pewne rzeczy, płaszcz sprawiedliwości i szaty zbawienia. Oczywiście to jest niematerialne, coś niematerialnego, ale kapłani mieli pewne szaty, to są pewne rzeczy. Płaszcz babiloński jest czymś innym, ale piękny płaszcz babiloński. Ja rozumiem to jako pewien jako pewną szatę, która jest bardzo piękna w tym świecie. Pewien sposób postępowania tego świata, świata ciemności, który jest jednak piękny, jest bardzo atrakcyjny. Tak jak Ewa zobaczyła owoc, który był dosyć atrakcyjny, tak? To było coś, to nie było jakieś zgniłe jabłczyno. Coś fajnego. może nie było dobre, ale wyglądało super. Czasami bywa takie owoce, widzimy, że jakieś są takie owoce, ale jak weźmiesz, to nie wiadomo, jak to jeść. Czasami z Tesco takie były. Płaszcz babiloński, szata babilońska. Ktoś zamienia płaszcz sprawiedliwości Jezusa i szatę zbawienia na płaszcz babiloński. Albo inaczej, ukrywa ten płaszcz gdzieś tam na spodzie, żeby go sobie wyjąć w odpowiednim momencie i założyć. Tak to widzę, bracia i siostry. Takie to ma znaczenie. Srebro i złoto. Czym jest srebro i złoto? A srebro i złoto to są po prostu rzeczy, które są wartościowe w Babilonie. Rzeczy, które są wartościowe w tym świecie. Nie mają wartości w Królestwie Bożym. Nie mają wartości przed Bogiem. Ale człowiek ma to zakopane w swoim sercu, że zrobiłby dla tego wiele. To nie chodzi o to, że mamy nie zarabiać, nie mieć pieniędzy i tak dalej. Nie o tym mówimy. Tylko, że wartości z tego świata są zakopane w naszym sercu. I coś wam powiem. Nie ma co właściwie ukrywać tutaj, ale kiedy patrzę właśnie na te rzeczy dzisiaj, na te szaty babilońskie, na to, co się dzieje też w Kościele, a często z ludźmi tego świata, czy z ludźmi wierzącymi, to ogarnia mnie przerażenie. No wiecie, że dzisiaj są jakieś środki tak zwane masowego, czy te mass media, komunikatory, jak Facebook, jakiś tam Twitter, Facebook mam, Twittera już nie będę miał. Są jeszcze jakieś inne, o których nie wiem, już mi wystarczy. Instagram, nie wiem już co tam dalej. Ludzie zamieszczają niesamowite rzeczy. I kobiety, i mężczyźni. Tak powiem, wczoraj zauważyłem, to było ciekawe, pewien pastor pokutował na Facebooku. A wiecie z czego pokutował? Przepraszał ludzi. Wiecie za co? To wam powiem. Że zamieszczał obraźliwe wpisy jakieś tam dotyczące polityki. Jechał tam chyba po rządzie, czy po kimś tam. I powiem tak, jak czasami badałem go w znajomych, jak czasami czytałem, to mi się niedobrze robiło. To nie chodzi o to, że jakieś tam rzeczy, że to jest nieprawda na przykład. Rozumiecie, o czym mówię. Tylko dlaczego to... A więc te... A dlaczego to mówię? Że te rzeczy dają niesamowite możliwości grzechu i pokusy. Bardzo różne. Bardzo różne. Dla kogoś to będzie właśnie sączenie jakiegoś jadu słownego, słowami tam na kogoś, czy coś tam. Dla kogoś to będzie pożądliwość. Powiem tak, to już jest czasami śmieszne, ale dla mnie to nie jest śmieszne. Od jakiegoś, nie wiem, iluś tam lat, robią to najczęściej oczywiście kobiety, wstawiają swoje fotografie. Czasami są to młode dziewczyny, które wstawiają te fotografie odpowiednio umalowane, odpowiednim dzióbkiem ust. Nawet w filmie, którego zresztą nie lubię, ale nie oglądam tego serialu, ale żona gdzieś tam oglądała przez chwilę rodzinka.pl, wyśmiewano się z tego, jak to wygląda. I przez chwilę się chcę zastanowić właściwie, po co to jest? Robią to nastolatki, nie tylko nastolatki, starsze trochę dziewczyny i kobiety. Jakaś takie, po co to jest? Mężczyźni najczęściej mówię, to jest to zbadane, że mężczyźni pożądają wzrokiem, tak? A kobiety lubią być pożądane. Takie, no może zauważysz mnie, może... No jeśli to robią dziewczyny, które mają lat 13, 14, 12, robią takie rzeczy, tak? Robią. 20? Robią. Ale jeśli ja widzę, że robią to i kobiety starsze, jeśli widzę, że to robią kobiety w służbie, starsze, kobiety, które są w służbie, są żonami pastorów, to nie żartuję. Czy to znaczy, że tak można, że to tak jest? Ja tylko powiedziałem to, co zauważyłem. To jest duch tego świata. To są szaty babilońskie. Coś wam powiem na koniec. Nie będę ukrywał, że to, co jest obrzydliwe, jest obrzydliwością. Muszę powiedzieć, że tak. Ludzie się często zabawiają z tymi rzeczami. To jest zabawianie się z pożądliwością. Ale i wcale nie mam na myśli tylko pożądliwości seksualnej, żebyście, bo to tak się nam... Zobaczcie, tutaj ten przykład o Achanie, to w ogóle nie miało z tym nic wspólnego. To dotyczy bardzo wielu rzeczy. Tak? Bardzo wielu rzeczy. Zabawiają się z tymi rzeczami. Ja powiem tak. Z czym się zabawiasz, z czym się zabawiam, z tym będziesz miał dzieci. Halo? Z czym flirtujesz, tym będziesz miał dzieci. Z czym obcujesz? Z czym obcujesz, tym będziesz miał dzieci. Jeśli się... Ktoś mówi, nie, ja tylko tak troszeczkę sobie oglądam takich rzeczy. Tylko tak troszeczkę. To nie, tak nieco tylko sobie oglądam takich świństw. Albo tylko tak trochę sobie to... Tak troszkę. Z czym obcujemy, z tym będziemy mieli dzieci. Jeśli obcujemy z własną pożądliwością, będziemy mieli dzieci. A tym dzieckiem będzie... Grzech. Jak go nie usuniesz, będzie śmierć. Ale jeśli obcuję ze Słowem Bożym, halleluja, halleluja, będziemy mieli też dzieci, owoce. To będzie życie. Amen. Życie. Życie, bracia i siostry. Więc zakończę to kazanie, bo wszystko zostało powiedziane. Zakończę je słowem, które czytam na początku. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Popatrz na niebo. To jest świadek. Popatrz na ziemię. To jest świadek przeciwko nam. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. Wybierz, miłując Pana Boga twojego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni. Halleluja! Wybieram życie! Halleluja! Bracia i siostry, będziemy teraz się modlić. Będziemy się modlić.